Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z panią Ireną Kamińską, ukraińską publicystką, która do Polski przyjechała z wystawą fotograficzną dotyczącą, poświęconą jej córce Aminie Okujewej, kobiecie, która zginęła w wyniku odniesionych ran po zamachu w październiku 2017 roku. Kobiecie, która także jest i była symbolem walki z rosyjskim agresorem na Ukrainie. Jest z nami także Paweł Bobołowicz, który pomaga nam tłumaczyć tę rozmowę. W pierwszej części rozmowy mówiliśmy o tych trudnych doświadczeniach pani rodzinnych, trochę także o pani korzeniach, polskich korzeniach, ale właśnie skończyliśmy na tę pierwszą część na działalności pani córki, która za tę swoją działalność zapłaciła najwyższą cenę, ale to jest ta działalność, której inna być nie mogła, jak się okazuje w przypadku pani Aminy, bo zmusiły ją do tego okoliczności. Trwająca od blisko 5 lat wojna na Ukrainie, no ona zbiera ogromne żniwo wśród całego społeczeństwa ukraińskiego.
Wojna zabiera najlepszych zawsze. Około 5000 człowiek zginęło w wojnie. В этой необъявленной войне России против Украины. Я сейчас много внимания уделяю военному кладбищу, мемориальному кладбищу. В Украине нет мемориального кладбища воинского, которое было объединено в Киеве, по примеру, Лентонского кладбища, где за полтора века похоронены лучшие воины Соединенных Штатов, которые защищали Америку в разных уголках мира. И это кладбище, где за честь почитают быть похоронены президенты. Я считаю, что в ситуации, в которой оказалась Украина, необходимо сделать такое же мемориальное воинское кладбище. Я обратилась в Верховную Раду, к спикеру Верховной Рады о том, чтобы такое кладбище было инициировано. И сейчас я недавно была на заседании комиссии Верховной Рады, посвященной этому кладбищу. Совет министров, кабинет министров инициировал создание такого военного кладбища в Киеве.
Tak, wojna zabrała faktycznie najlepszych. 5000 żołnierzy, już tych, którzy walczyli, już zginęło w czasie tego konfliktu. Ale na Ukrainie nie ma wojennego cmentarza, nie ma takiego wojennego, wojskowego cmentarza, jak cmentarz arlingtoński w Waszyngtonie, gdzie właściwie są pochowani ci, którzy walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych przez półtora wieku. A tam są też pochowani prezydenci. Na Ukrainie powinien taki powstać cmentarz, memoriał. Rozmawiałam na ten temat z przewodniczącym Rady Najwyższej. Byłam też na posiedzeniu specjalnej komisji, która tym się zajmuje. Taki cmentarz musi powstać na Ukrainie.
Amina zawieszała siebie pochronić w Dnieprze, rядом ze swoim komandierem, brygadnym generałem Isoy Munaevem, który w 2014 roku przyjechał z błogopołucznej Danii, gdzie on żył, przejdzie dwie straszne wojny. On był komendantem Groznego.
Amina jest pochowana w mieście Dnipro. Chciała zostać pochowana obok swojego dowódcy Isy Munajewa. Jest pochowana obok niego. Isa Munajew to generał, dowódca wojsk czeczeńskich, który na wojnę na Ukrainę przyjechał z Danii, ale wcześniej brał udział w wojnach tych, które bezpośrednio toczyły się na terenie Czeczenii.
I on pogib za swobodę Ukrainy i skazał, że пришел отдать дань украинскому народу, который в свое время один из немногих поддержал свободолюбивую борьбу чеченцев в Первой и Второй Чеченской войне.
On zginął za wolność Ukrainy i oddał swoje życie za ten naród, który jako jeden z nielicznych wspierał Czeczenów w czasie wojen czeczeńskich przeciwko Rosji.
Amina poszła на войну добровольцем сразу, когда в марте начались события, была оккупирована вначале Крым, а затем начались события на Востоке. И она в числе тех добровольцев, которые сразу же с Майдана пошли на фронт. Она воевала в батальоне особого назначения «Киев». И одновременно вот в том батальоне миротворческом имени Джохара Дудаева, который создал Иса Мунаев.
Амина пошла как охотник walczyć на Восход уже в марте, это стало się по аннексии Крыму, walczyła в самодельном батальоне Киеве, в назве Киев и też батальоне имени Джохара Дудаева, в котором też walczył Иса Мунаев.
Она была контрснайпером и одновременно, как вы правильно сказали, очень мощным медийным спикером. Она, не боясь, говорила на всех телевизионных каналах ведущих о том, что происходит, и о том, как Россия агрессивно пытается остановить свободу, пытается закабалить Украину. И всегда говорила о том, что Украина защищает не только свою свободу, она защищает свободу всей Европы, потому что аппетиты империи, которая является последней империей в истории человечества России, распространяются и на Прибалтику, и на Польшу, и дальше они не скрывают до Парижа.
Амина была też контрснайпером и была też, так jak pan powiedział, таким медialnym rzecznikiem. Nie bała się na wszystkich telewizyjnych stacjach, mówiła o tym, co się dzieje i jak Rosja stara się zniszczyć, ograniczyć wolność. I mówiła też, przypominała o tym, że Ukraina chroni wolność nie tylko swoją, ale też innych narodów, krajów bałtyckich, całej Europy i że Rosja się na tej agresji nie zatrzyma.
Bo jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to ona z Rosją, to ona też toczy się właśnie na tych dwóch płaszczyznach, w których walczyła także Amina, to znaczy na płaszczyźnie militarnej, wojskowej, ale także na płaszczyźnie informacyjnej. To jest także wojna informacyjna, w której doskonale odnajduje się Putin, odnajduje się Rosja.
Сейчас идет именно, в первую очередь, информационная гибридная война. Я всегда говорила ей, что ты представляешь опасность большую не как снайпера, как человек, который говорит правду. Так оно и случилось. И я понимаю, что ее убили именно за это, потому что она, не боясь, говорила правду о том, что происходит w Ukrainie i w мире.
Tak, faktycznie teraz jest przede wszystkim ta wojna i to mówiłam Aminie, że jest najważniejsza teraz ta wojna informacyjna, ważniejsza niż ta nawet może wojna militarna, informacyjna wojna hybrydowa i że być może nawet Amina robiła sprawę ważniejszą, nie jak snajper, takiej mówiłam, ale właśnie jako ta osoba, która bezpośrednio mówi prawdę o tym, co się dzieje na Ukrainie.
Czy pani ma takie poczucie, że w tej wojnie hybrydowej Zachód, świat, Unia Europejska robią wszystko, co rzeczywiście mogą zrobić, żeby pomóc Ukrainie?
Ja chcę powiedzieć, że świat zaczął rozumieć zagrożenie hybrydnej wojny, którą prowadzi Rosja nie tylko w Ukrainie, ale po całym świecie. Za 20 lat były nakupione ogromne pieniądze, wykaczone z przyszłego kraju Rosji, которые пущены на войну информационную, гибридную по всему миру. И все события, которые происходят сейчас, не только здесь, в Великобритании, во Франции, в Сирии, Россия дестабилизирует весь мир, работая здесь через агентов влияния, через средства массовой информации, через те громадные ресурсы, которые она накопила.
Świat zaczął już rozumieć to niebezpieczeństwo. Trzeba zrozumieć, że w tej właśnie hybrydowej wojnie informacyjnej Rosja wykorzystuje pieniądze, które przez 20 lat wyciągała z tych krajów byłego Związku. Tą wojną są objęte inne kraje, takie jak Wielka Brytania, Francja, Syria, te wydarzenia, które tam obserwowaliśmy. Rosja stara się zdyskredytować cały ten normalny, cywilizowany świat.
Ja прекрасно понимаю, и Украина тоже прекрасно понимает, что если украинский народ не будет сам защищать свою землю, никто ему не поможет. Только при условии, что украинцы будут бороться за независимость, за свободу свою. Только это заставит мир помочь Украине. И сейчас все больше и больше эта помощь ощущается.
Ja i Ukraina rozumiemy, że sami musimy się bronić, że Ukraina musi się sama bronić, bo tylko to gwarantuje, że uda się ta obrona i właściwie to, że Ukraina będzie sama się bronić, to też może zmobilizować świat do tego, żeby tą obronę wesprzeć.
Żeby to wsparcie było, to muszą być konkretne działania, ale tymczasem też Putin wykonuje krok do przodu. Mamy wydarzenia na Morzu Azowskim chociażby niedawno. On nie zatrzymuje się tylko na tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, na Donbasie, tylko działa dalej.
To absolutnie zakonomierne. Krym nie może istnieć bez wody Ukrainy. В свое время он был передан недаром Украине, потому что Каховское водохранилище – это основной источник воды, и сейчас силы все Путина, около 100 тысяч его войск, сосредоточены именно в этом районе. Ему нужна вода. У него есть логистика, Крымский мост, у него есть электричество, но у него нет воды. И они сейчас видят, что без этой воды Крым не может существовать. И поэтому им нужны именно эти земли украинские.
Крым не может функционировать без воды, а ту воду запевнял сборник Каховский. А сейчас Крым не имеет до него доступа. Dlatego неприпадково Путин там сгромадил 100 тысяч жоунежей. Ма до того тоже запевнену логистику, есть с ним мост, са увасне ним жоунежей, але так или иначе не да му се нормально функционировать, не да се там функционировать, если не ма се доступа без до воды.
Использовать сейчас можно какой угодно повод и причину – автокефалия.
Для того можно использовать какую-либо причину, например, автокефалию, czyli независимость украинской церкви.
Czyli coś, co się w tej chwili dzieje, dokonało tak naprawdę. Jesteśmy już po Soborze Zjednoczeniowym. To jest ogromne wsparcie dla i potwierdzenie z jednej strony niezależności kościoła, prawosławnego kościoła na Ukrainie od Rosji, od cerkwi moskiewskiej. No i na ile ono się przełoży na wzmacnianie, na budowanie niezależności, niezawisłości Ukrainy?
Autokefalna cerkiew w Ukrainie to событие исторического масштаба. Это событие столетней, многовековой борьбы Украины за свою независимость. И независимая церковь, мы же прекрасно понимаем, что Российская Православная Церковь – это был агент КГБ. На территории во всех приходов официально находились громадное количество людей. Мы помним, как начинались события в Крыму, где под видом крестных ходов Российской Православной Церкви заходили агенты влияния. То же самое было на Донбассе. И поэтому это громадный удар. И надо понимать, что украинский народ очень мудрый народ. А Россия ожидает, что сейчас будут какие-то отборы собственности и так далее. Этого ничего не будет. Люди прекрасно поймут, что есть правда и что есть истина. И сегодняшнее решение Верховной Рады о том, чтобы признать и потребовать того, чтобы эта церковь регистрировалась как Российская Православная Церковь, страны агрессора, который убивает лучших сынов и дочерей Украины.
Автокефалия церкви – это, oczywiście, историческое wydarzenie. Это один из элементов wielowiekowej walki о niepodległość Украины. Не ma żadnej wątpliwości, że церковь rosyjska to po prostu struktura powiązana z KGB. Setki osób były przechowywane na terenach церкви. W przypadku, tak się działo w przypadku zajmowania Krymu, tak się też działo na Donbasie. I Rosja teraz oczekuje, że po przyjęciu autokefalii, po zjednoczeniu cerkwi, odbędą się jakieś akty zajmowania siłowego cerkwi na Ukrainie, ale oczywiście tak się nie stanie. Dzisiaj Rada Najwyższa przyjęła decyzję, bardzo dobrą decyzję o tym, że cerkiew, która jest związana z Rosją, krajem agresora, ma to wyraźnie też wskazywać w swojej nazwie.
Czy ten proces z jednej strony dochodzenia do autokefalii i zjednoczenia kościołów ukraińskich, prawosławnych kościołów na Ukrainie, będzie miał wpływ na zbliżające się wybory prezydenckie już w marcu na Ukrainie?
Ja думаю, że to będzie mieć громадное znaczenie na wybory prezydenta, потому что это укрепляет позиции Украины. И я понимаю, что сейчас Россия напряженно ожидает этих выборов. Я думаю, что в Украине очень непростая ситуация. Те рейтинги, которые проходят сейчас, доказывают, что на первом месте находятся люди, которые на самом деле нанесли громадный ущерб Украине. И в этой ситуации все будет зависеть от тех 50% украинцев, которые не определились. И я надеюсь, что автокефальная церковь Украины, я надеюсь, что то, что Украина стала иметь свободный возможность выезда в Европу, возможность участия простых людей безвизового режима, это в конечном итоге определит во многом решение тех 50% украинцев, которые до сих пор не определились с выборами.
Wielkie znaczenie, oczywiście to może mieć wielkie znaczenie, dlatego że to jest też kwestia, jak do tego podejdzie Rosja. Rosja w napięciu oczekuje tych wyborów. Wyniki sondaży wskazują, że na pierwszych miejscach są ludzie, którzy przynieśli wielkie szkody dla ukraińskiego społeczeństwa, ale jednak o rezultacie tych wyborów zadecyduje 50% osób, które jeszcze niech mówią, na kogo zagłosują. I właśnie kwestia zjednoczenia cerkwi, ale też kwestia na przykład swobodnego poruszania się po terenie Unii Europejskiej, to ostatecznie wpłynie na ich postawę i na ich decyzję co do tego, jak zagłosują.
Poroszenko dzisiaj balansuje gdzieś w okolicy 10% poparcia. To są jego ostatnie dni w polityce ukraińskiej?
Moja Amina всегда говорила такую важную вещь. Победа дается только тогда, когда люди объединены и сильны. И то, что делает сейчас Россия, она разъединяет людей. Она действует по принципу «разделяй и властвуй». И мудрость украинского народа, всегда говорила моя Амина, должна заключаться в том, чтобы не попасть на это, то, что произошло в Чечне, где Россия смогла разъединить элиты, где она смогла уничтожить самых активных людей и купить всех остальных.
Амина zawsze mówiła, że czas, że zwycięstwo udaje się tylko wtedy, kiedy ludzie są zjednoczeni i silni. Rosja dzieli ludzi, działa według zasady dziel i rządź. Dlatego Amina mówiła, żeby nie powtórzyć tego, co Rosji udało się w Czeczenii, gdzie zlikwidowano najbardziej aktywne osoby, a innych właśnie udało się podzielić.
U mnie mnogo вопросов господину Порошенко.
Mam wiele pytań, zastrzeżeń co do pana prezydenta Poroszenki.
Adam Osmajew 3 года сражался на востоке Украины, и он не получил гражданство Украины. Господин Саакашвили получил гражданство за один день.
Adam Osmajew walczył na wschodzie Ukrainy 3 lata i nie otrzymał obywatelstwa Ukrainy. Natomiast Saakaszwili otrzymał je w ciągu jednego dnia.
Но Адам сказал, что он пришел сюда не для того, чтобы в Украину, не для того, чтобы получить гражданство и какие-то блага, для того, чтобы защищать Украину. Я считаю, что сейчас в этой ситуации очень сложной. Во-первых, я предполагаю, что не исключается, что в ближайшее время не будет выборов.
Adam jednak mówił, że nie po to przyszedł, nie po to walczył na Ukrainie, by dostawać jakieś tam z tego mieć jakieś korzyści, ale po to właśnie, żeby bronić swój naród. To ja sądzę, że w najbliższym czasie w ogóle nie będzie wyborów.
Наличие военного положения многие определяют политической уловкой Порошенко. Я считаю, что он имел много оснований для того, чтобы ввести военное положение в Украине.
Niektóre osoby uważają, że stan wojenny ma podłoże polityczne i że to chodziło o jakieś cele polityczne, ale było wiele takich momentów i takich momentów, które mogły być wykorzystane jako pretekst właśnie do wprowadzenia stanu wojennego.
W состоянии, w którym сейчас находится Украина, w очень тяжелом состоянии, jest taka поговорка: коней на переправе не меняют. Мне кажется, что в этой ситуации Украина должна сделать небольшой тайм-аут. Я думаю, что в течение этого года выборы не стоило бы проводить. Если их проводить, то, к сожалению, выбора другого, чем Порошенко, я не вижу.
To jest bardzo ciężka ta sytuacja, która jest teraz, ale jest takie powiedzenie na Ukrainie, że koni w czasie przeprawy się po prostu nie zmienia i nie wierzę, żeby te wybory mogły, czy te wybory nie powinny doprowadzić do zmiany, czyli jeżeli nawet miałoby się dokonać, to nie należy zmieniać tej osoby, która w tym momencie przeprowadza Ukrainę, symbolicznie mówiąc, przez tą przeprawę.
Jak będzie, to oczywiście zobaczymy, będziemy śledzić wybory prezydenckie na Ukrainie pod koniec marca przyszłego roku. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Irena Kamińska, działaczka społeczna, publicystka, Polka mieszkająca na Ukrainie, mama Aminy Okujewej, ważnej działaczki walczącej o wolność i niepodległość Ukrainy, która została zamordowana w ubiegłym roku. Pani Irena była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowę tłumaczył, bardzo ci dziękuję, Paweł Bobołowicz z Radia Wnet.
to nie jest taka moja codzienna rola, także też bardzo dziękuję. Przepraszam, proszę być dla mnie wyrozumiałym. Mam nadzieję, że udało mi się oddać sens wypowiedzi pani Iryny. Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.